Witamy w drugim odcinku podcastu Planszostacja. Jest to podcast poświęcony grom planszowym i karciankom. Już zdradziłem nazwę podcastu, jaka wygrała w konkursie. Oczywiście w dalszej części podcastu wrócimy do tego i opowiemy szczegółowo, jakie były propozycje i kto dokładnie wygrał. No ale osoba, która podała prawidłową nazwę, prawidłową w sensie tą najlepszą, już może się cieszyć, bo wygrała Manilę. Chciałem przedstawić ekipę, z którą dzisiaj porozmawiam o grach planszowych i sytuacji na rynku. Tak jak ostatnio, jest to Michał Barzyński, Bazik.
Witam wszystkich.
Szymon Dębski, Don Simon.
Witam wszystkich.
I Jacek Nowak, Jan.
Kłaniam się.
No i ja, Marek Pańczyk, Pancho. Po pierwszym odcinku otrzymaliśmy od Was bardzo dużo komentarzy. Wszystkie były pozytywne. Cieszymy się bardzo, że forma, jaką przyjęliśmy, przypadła Wam do gustu. Pomysł całego podcastu przypadł Wam do gustu. Nasza zliczarka, która mierzyła liczbę ściągnięć, pokazuje wynik ponad 300 ściągnięć, a więc jest to wynik, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy, wręcz nas mobilizuje do dalszej pracy. Jak ostatnio porozmawiamy sobie w drugim odcinku o grach i o sytuacji na rynku. Coś chcecie dodać?
Ja tylko od razu przepraszam, mam straszny katar i możliwe, że nie wszystkie moje kichnięcia Pancho da radę wymontować, wykasować. Z góry przepraszam.
Pierwsza gra, o jakiej chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, to StarCraft. Słynna komputerowa gra wydawnictwa Blizzard, a dokładnie adaptacja tej gry. Na początku troszkę wprowadzi nas w klimat tej gry Szymon, który na pewno najwięcej o niej wie, bo najwięcej w nią grał i zresztą przygotowuje recenzję do piątego numeru Świata Gier Planszowych, a później podyskutujemy tradycyjnie wszyscy o tej grze.
Zacznę może od tego, od paru słów. Generalnie StarCraft to odpowiednik planszówkowy słynnego RTS-a firmy Blizzard. Słynnego o tyle, że zaliczany jest do jednej z najlepszych gier w ogóle w historii gier PC-towych, no a RTS-ów tym bardziej. Odpowiednik planszówkowy, który był bardzo oczekiwany przez fanów zarówno tej gry, jak i w ogóle fanów wydawnictwa Fantasy Flight Games, bo on jest wydawcą tej gry. Oczekiwany, opóźniony, ale w końcu wydany po jakichś tam długich bataliach wydawcy z autorami, z tego co mi się orientuje, to jakieś były problemy, gra nie specjalnie się sprawdzała, ale w końcu im się udało. Sama gra opowiada o walce graczy, o kontrolę nad planetami, generalnie chodzi oczywiście jak zwykle o zdobycie wszechświata i tak dalej, i tak dalej. Sprowadza się do tego, że każdy z graczy prowadzi jedną z trzech ras, które są dość dobrze zróżnicowane. To jest tutaj duży plus dla twórców, bo dość dobrze to odpowiada sytuacji w grze komputerowej, kiedy każda z ras zupełnie inaczej się przedstawiała, inaczej trzeba było nią grać. Jest dość dużo reguł, sama instrukcja liczy bodaj 50 stron i przez to jest taki pewna bariera, żeby w nią wejść, ale gdy się już opowna, albo najlepiej, gdy ktoś wam ją przedstawi, no to już sama rozgrywka idzie dość szybko, pewnie koledzy będą coś innego mówili, ale nie słuchajcie ich, generalnie 2-3 godzinki i przy dobrej ekipie, która jest już zaznajomiona z regułami, można grę skończyć.
Możeś przerwę, chodzi mi o to, udało nam się wszystkim zagrać w tą grę. Co prawda ty tu zagrałeś najwięcej razy. My tak. mieliśmy tylko jedną rozgrywkę, ale wydaje mi się, że wyrobiliśmy sobie troszeczkę zdanie o tej grze. Ktoś może, Jacku, może ty byś powiedział trochę, jak ty odebrałeś tą grę jako gracz, który w grę komputerową nie grał.
Tak, ja może zacznę. Znaczy, jeżeli Szymon powiedział, że wydawnictwo toczyło boje z autorami, bo gra się niespecjalnie sprawdzała, to ja to świetnie rozumiem, bo po prostu gra się moim zdaniem zupełnie nie sprawdza. Znaczy, inna sprawa jest taka, że to nie jest gra dla mnie. Stanowczo nie jestem fanem amerykańskiego stylu w grach planszowych. No i tutaj StarCraft jako jeden ze sztandarowych przedstawicieli tego gatunku, no u mnie uznania nie znalazł. Strasznie mi się dłużyło, strasznie mi się nudziło. Wiele razy w czasie rozgrywki nie mogłem uwierzyć, że się wpakowałem w coś takiego, chociaż z góry wiedziałem, że to będzie kiepska gra dla mnie. A jednak zdecydowałem się na tą wielogodzinną rozgrywkę i po prostu dla mnie ta rozgrywka to był koszmar. moim zdaniem popełniliśmy no, przynajmniej dwa zasadnicze błędy przy tej rozgrywce. Mianowicie mieliśmy za mały stół i za mało czasu i było nas za dużo. Niepotrzebnie siadaliśmy do gry w pełnym sześcioosobowym składzie. Trzeba było usiąść cztery osoby. Byśmy od razu mieli więcej czasu, bo gra byłaby sama z siebie krótsza. Na tym samym stole byśmy się pewnie spokojnie zmieścili w cztery osoby i na pewno by się grało dużo przyjemniej.
No ale jakbyś miał szansę powtórzyć, Jacku, już znając zasady, nie powtórzyłbyś rozgrywki? Bo z punktu widzenia mechaniki chyba gra jest dosyć interesująca. Tam nie ma jakiś, ona nie jest popsuta, nie jest, ta mechanika nie jest tak, przestarzała.
Ja muszę tak powiem. Nie, w sześć osób bym rozgrywki nie powtórzył, w cztery osoby byłbym skłonny powtórzyć, chociaż irytuje mnie trochę, że te zależności, które są w grze między poszczególnymi jednostkami, to jak która jednostka walczy z którą jednostką innej rasy, to wszystko trzeba brać pod uwagę, gdy się planuje, jakie jednostki chce produkować, a więc gdy się planuje, jakie budynki chce stawiać, jakie chce budować moduły. To wszystko jest na tyle skomplikowane, że tak naprawdę wejście w to, nabranie jakiejś tam wprawy i skillsów w budowaniu swojej strategii na rozgrywkę zajmuje przypuszczalnie, no, jeśli nie kilkanaście, to na pewno kilka porządnych rozgrywek. A jakoś nie odczuwam ochoty aż tak głęboko w tę grę wchodzić, żeby grać jakoś w miarę sprawnie, żeby nie być kompletnie zagubionym w kwestii tego, na kogo jakie jednostki wysłać i kiedy będę potrzebował jakie jednostki, żeby skutecznie bronić swoich terenów przed ewentualnymi agresorami. To po prostu jest...
No, tu się z tobą zgodzę całkowicie. Znaczy, że jestem taki rzeczywiście... Ja grałem ze trzy razy w tej chwili i też jeszcze tych kart wszystkich nie znam, ale to, co w tej chwili mówisz, to jest jakby... Ja bym uznał to nie za jakąś kolosalną wadę, bo przypomnijmy Puerto Rico, który oceniasz bardzo dobrze. Też nowicjusz ma bardzo ciężko, bo ma tych budynków mnóstwo, jakieś strategie, jakieś wybory postaci. To jest powiedzmy troszeczkę i w inny sposób przedstawione, ale również ten sam problem, który mówi, że żeby cieszyć się grą, trzeba ją dobrze znać.
Z całym szacunkiem, ale to porównanie jest trochę nieadekwatne. Jednak bo nawet nowicjusz już w drugiej, trzeciej rozgrywce w Puerto Rico, która trwa o połowę krócej niż rozgrywka w StarCrafta, będzie sobie w miarę z tymi budynkami radził. Jakiś pomysł na grę już będzie miał i będzie potrafił ten pomysł jakoś przez grę przeprowadzić. Pewno nie wygra jeszcze z wyjadaczami, ale na pewno będzie mógł sobie całkiem spokojnie z nimi współzawodnić.
A dajmy się jeszcze wypowiedzieć Michałowi, bo też grał z nami. Jakie są twoje wrażenia?
Znaczy, no ja bardzo, bardzo podejrzewałem, że to może być bardzo, bardzo duża porażka dla mnie. To nie jest, bardzo nie jest typ gier, który lubię, ale no nie wiem, nie, zdecydowanie lepiej mi to się, bardziej mi się to podobało.
Ale tak patrząc obiektywnie, StarCraft jest złą grą, jest słabą grą?
StarCraft wydaje mi się być bardzo dobrą grą w swoim gatunku i no na pewno, tak jak Jacek mówi, nie na 6 osób, ale nie wiem, jakby Szymon chciał paść, zagrać ze mną i solo, ja naprawdę z dużą przyjemnością bym zagrał, mam poczucie, żebym wiedział, nie ma sprawy, naprawdę, wydaje mi się, żebym wiedział, co mam robić, znaczy, nie wiem, czy to, czułem to wszystko, no tylko ten no, czas w 6 osób był absurdalny.
To prawda, ale zwróćcie uwagę, że graliśmy się i uczyliśmy, prawda? No, tam jeszcze były 6 graczy, 5 nowicjuszy, zupełnie ja też w sumie, no, ja jestem jakimś super weteranem. No ale
to w tych 6 osób, to myślę, że zawsze by było źle.
Bo tyle, że się często w grach emerytażowych określa, że mechanika idzie zupełnie sobie, a tam, znaczy zupełnie jest nieistotna, ważny jest właśnie ten cały tematyka, że to budujemy armię i walczymy, to tutaj mechanika jest naprawdę świetna, bo po pierwsze, walka nie jest rozgrywana za pomocą kostki, tylko za pomocą kart. Swoją drogą, nie wiem, czy nie lepiej byłoby za pomocą kostki, byłoby szybciej, a z drugiej strony...
Nie, te karty są bardzo dobre, bo masz bardzo dużą kontrolę, jakie karty masz w ręku i jaką... przynajmniej ja mogłem sobie po prostu dostosować armię do tego, jakie widziałem, że będę miał karty, jakie mam karty, po prostu armia była idealnie dostosowana.
To prawda. Natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest o rozkazach, bo to jest naprawdę świetna rzecz, bo w tej grze chodzi mi o coś takiego, że każdy w swojej turze ma 4 rozkazy, które rozkłada na różnych planetach w formie takich krążków, żetonów. I można swoimi żetonami przykrywać inne żetony, tworzyć takie stosy i następnie rozkazy wykonujemy od góry idąc po stosie. W związku z tym możemy odpowiednio rozpełniając nasze rozkazy zablokować kogoś na jakichś planetach. Możemy...
Tylko troszkę dla mnie brakowało mi zmienności graczy w kolejce. Jak chciałem się bić z kimś, kto siedział tuż za mną, to właśnie przez to, że on mógł w prawie każdej kolejce mógł przykryć moje rozkazy jego rozkazami, bardzo to utrudniało jakąś z nim walkę. Chciałbym, żeby kolejność, to czy ja jestem za nim, czy przed nim, jednak się bardziej było zmienne z kolejki na kolejkę. No właśnie... Raz w jedną stronę w kółeczko, dookoła stołu, drugi raz w drugą, no coś... Tu bardzo duża była zależność od tego, kto siedzi po lewej stronie przez tą mechanikę. Całkiem ciekawą, ale tą mechaniką przykrywania rozkazów.
No właśnie, bo to trudno się do tej gry przyczepić tak naprawdę. Pomimo tego, że troszeczkę ją krytykujemy, ale głównie z punktu widzenia takiego, że graliśmy pierwszy raz, a więc zasady były dosyć skomplikowane, tak? Nie znaliśmy wersji komputerowej, większość z nas nie znała wersji komputerowej, a więc te jednostki...
Jedna osoba
Tak, oprócz Szymona bodajże chyba nikt.
Dobra, tylko ja grałem w StarCrafta?
No nie, ja grałem, ale nie za dużo. Nie na tyle, żeby nawet już pamiętać jednostki bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No i właśnie, z tego punktu widzenia, że graliśmy pierwszy raz, troszeczkę niektórym osobom z nas nie przypasował ten typ gry, po prostu nie przepadamy za często amerykańskimi grami. Ale jeżeli chodzi o samą mechanikę, samo wykonanie gry, no to tak naprawdę ciężko
jest przyczepić.
Jest śliczna.
Super.
Figurki
te wielkie robaki wasze, ty chyba Pancho i Jacek mieli te takie.
Tak. Rewelacyjnie dopracowane.
Rivery, tak?
No i sama właśnie mechanika, to co przed chwilą mówiłeś o tych stosach, no mi się to strasznie podobało, że mogłem kogoś zablokować, jeżeli przewidziałem, co on chce zrobić i udało mi się go zablokować, żeby na przykład zniszczyć jego bazę, tak żeby nie mógł odbudować jakieś posiłki tam zbudować w tej bazie, no to jest fajne, że mogę przewidywać kogoś ruchy, jakoś na to reagować. Fajny mechanizm, bardzo ciekawy.
I można było tymi researchami się drażnić z innymi, tam wrzucać rozkazy. I
tak, to jest bardzo fajne. Bardzo fajne.
Jeszcze mam jedno pytanie. Dlatego, że wiem, że jest tam dosyć interesujący tryb drużynowy. Grałeś w niego może?
Nie grałem. Niestety nie miałem okazji jeszcze grać, bo grałem tak naprawdę trzy razy i za każdym razem grałem z nowicjuszami. Mhm. Więc jakby no zawsze staraliśmy się poznać. Czy może tak naprawdę ten tryb drużynowy wcale nie zmienia tak dużo w samych setach, więc może... Ale szczerze mówiąc, jeszcze nie czytałem nawet.
To jest bardzo interesujący, no bo trzeba, wiadomo, się trochę wspierać.
Dokładnie, ja myślę, że to może być bardzo dobre. Ale coś chciałem jeszcze powiedzieć. O pewnym... To jest warunek zakończenia gry taki, że gdy się skończy stos takich kart wydarzeń, to gra się kończy. Wtedy generalnie następuje tam etap trzeci i wtedy w dziwny sposób tak naprawdę połowa graczy może skończyć grę, prawda? To tak, mi się to, tak może to, nie to, podoba, jest dziwne.
Tak, to było dziwne, za łatwo tak naprawdę, bo tam są jakieś takie, jest jeden warunek, 15 punktów zwycięstwa, jak ktoś zdobędzie, to wygrywa, a jeśli wcześniej każda rasa ma, czy każdy gracz ma swój własny cel, który musi osiągnąć, żeby wygrać przed czasem i to jest, wydaje się, za łatwe do osiągnięcia.
Chodzi mi jeszcze o jedną taką rzecz, bo wszyscy graliśmy po raz pierwszy, ale widać właśnie, że StarCraft, szczególnie na forach dyskusyjnych, gdzie rozgrywają tą grę bardzo doświadczeni gracze, no to zdobywa niesamowitą popularność. Wymieniają po prostu same zalety rozgrywki. Tam prawie w ogóle nie ma wad. Oświadczają, że gra się świetnie. Zresztą sama pozycja na BGG, gra jest chyba na 50. którymś miejscu, z tego co pamiętam, czy jest w pierwszej setce, też wskazuje, że gra raczej jest dobra. Że to nie jest taki sztuczna reklama, tak?
No to ja się z tym zgadzam, słuchajcie, bo naprawdę gra jest świetna. Tak? Jackowi się najpodoba, no nie wiem, tobie Marek chyba bardziej, no tak, Michałowi
gra,
też, ale...
Nie miała żadnych szans u mnie, tak? De facto.
Ale właśnie, ale to moje pytanie takie do ciebie i do wszystkich eurograczy. Jaka gra z tego nurtu mogłaby być lepsza? Jaka gra by wam się mogła podobać?
Prostsza.
No, Nexus Ops dla mnie w takich bitewnych, ale i tak, no, ja byłem bardzo zaskoczony, jak mi się to podoba, jak chciałbym zagrać mniej osób, no. Naprawdę.
No ale właśnie, słuchajcie, no bo albo wprost. Ja zagram. Prostota, albo jakieś tam możliwości, no wiecie, no można rzeczywiście sprowadzić do tego, że mamy ryzyko,
jest
tak?
Okay, rzucamy kostki. To jest gra dla trzech graczy.
Ja bym powiedział, ja gram w czterech graczy, czy gram w pięć, w cztery i w sześć tak na razie, i rzeczywiście w czterech graczy grało mi się najlepiej. Tu się podpiszę pod tym zdecydowaniem.
No chyba dużo też zależy od klimatu jednak. No, okej, mechanika jest naprawdę fajna, wykonanie jest rewelacyjne, ale jeszcze jak masz, grałeś tego StarCrafta bardzo dużo,
tak.
Czujesz te jednostki, czujesz tą rozgrywkę, którą toczyłeś na komputerze, to naprawdę gra może się spodobać. Jestem pewien. A jeżeli my tego tak nie czujemy, bo po prostu graliśmy raz, dwa razy albo tam w ogóle, no to tak naprawdę nie wkurzają nas wręcz te jednostki. Te
dokładnie,
ilość.
Właśnie ja byłem ciekawy bardzo, jak Jackowi się spodoba, nawet nie tyle, że jest zadeklarowanym eurograczem szewinistą, ale dlatego, że nie grał w grę, bo no, jakby ja widzę jednostkę, to widzę nazwy, wiem jak w grze ona komputerowej zachowywała się, więc dla mnie jej zdolności są oczywiste, prawda? Natomiast dla kogoś, kto nie grał w tę grę w ogóle, no to ta nazwa River, czy Ghost, czy cokolwiek, tak naprawdę jest ble, 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 jeden, ble, ble, dwa i...
Dodatkowo, żeby pogorszyć sytuację, ja nienawidzę również komputerowych RTS-ów generalnie, nienawidzę real-time strategii.
Generalnie kompromitacja na całej linii.
No, gra była chyba na straconej pozycji już od początku.
No, to już... Nie podchodziłem do niej uprzedzony, że tak powiem. Liczyłem, że może się jednak jakiś cud stanie i będzie fajnie, ale no...
Ale już chyba w połowie tłumaczenia zasad, myślę, wydaje, że już poddałeś, prawda?
Nie, nie, Jacek jak usłyszał, że jest 40 stron reguł, to już mówił, że będzie kiepsko.
Chyba na sam koniec dyskusji o StarCraftie przydałoby się, żebyś Szymon zaprezentował Splash the Mage, który nam przez onomatopeję opisywałeś w czasie rozgrywki.
Nie przypominam sobie, to są kalumnie. Pomówienia.
Szymon, no, możesz słuchaczom zaprezentować, jak wygląda to zjawisko za pomocą odgłosu?
Nie, ja już nie pamiętam. To nie byłem ja, to był mój bliźniak.
Był taki odgłos wybuchu, takie puff, czy coś takiego w stylu, ale ja tego nie powtórzę niestety. Kolejna gra, o której chcemy opowiedzieć, jest to Niagara. Jest to gra, którą w poprzednim odcinku zasponsorowała firma Egmont Polska jako nagrodę jednego z konkursów. Niagara wygrała w 2005 roku niemiecką grę roku Spiel des Jahres. No i na pewno więcej o niej powie Michał.
Wydaje mi się, że bardziej gra dla no nie wiem, wydaje mi się, że gra dla dzieci, czy gra dla rodzin z dziećmi. Jest bardzo pomysłowa wykonana plansza buduje się tak jakby na pudełku, tworzy się rzekę, wodospad, po tej rzece pływają kajaki, ta rzeka się składa z dysków przezroczystych, które płyną z jednego końca na drugi i spadają z pudełka na dół, te kajaki też mogą spadać, po drodze próbujemy zbierać jakieś klejnoty, wracać z nimi na plażę i kto tam zbiera tych klejnotów odpowiednio dużo, ten.
No taka typowa gra familijna, tak? Ale wszyscy zagraliśmy w nią i to już dosyć dawno, w momencie jak ona się pojawiła na rynku.
No i ja całkiem niedawno.
No wiadomo, że jak wygrała tą nagrodę, to
stała się od razu popularna.
To wiele osób chciało zobaczyć, tak. Przy czym, no tak, no jak grałem tak jakby na spotkaniach, to byłem no bardzo, bardzo nie pod wrażeniem, a potem kilka razy zobaczyłem, jak ona się sprawdza właśnie w bardziej takich sytuacjach z dziećmi 9, 10, 12 lat i no to bardzo jest bardzo, bardzo, bardzo fajna taka gra z dziećmi, że rodzice się nie męczą i mogą też z przyjemnością zagrać. Ze starszymi to jest troszkę tak, że moim zdaniem gra się kończy troszkę zbyt szybko. Jak tam się raz komuś coś tam nie uda, to w zasadzie wie, że już nie odrobi, że ktoś inny zdąży zebrać tych kilka kryształków, zanim się zdąży poprawić błąd, więc...
A Jacek, bo ty masz na świeżo jesteś z tą grą.
Tak, no dla mnie ta gra na początku bardzo mi się podobała, natomiast no teraz już tak potwierdzam to, co powiedział Bazik. Czyli chętnie gram, jeżeli jest właśnie jakieś dziecko z takim wieku około 10 lat, bo to robi wielkie wrażenie na tak młodych graczach. Natomiast dla mnie rzeczywiście może nie uważam, że nie da się naprawić jednego błędu, ale no, po prostu już może za mało decyzji do podjęcia de facto takich prawdziwych w tej grze istotnych dla rozgrywki. Nie wiem.
A Szymon, jak to u Ciebie wygląda?
No ja generalnie podobnie jak chłopaki. Znaczy też miałem grę tą miałem, podobała mi się ten mechanizm, był na tyle bardzo oryginalny, bardzo mi się podobał. Miałem grę, pograłem trochę, próbowałem grać z dwie osoby, ale tam jest jakiś wariant, gdzie się ma dwa kolory, ale to jakoś w ogóle się nie sprawdza. W ogóle fatalnie to wyglądało. Natomiast, co ciekawe, teraz bym oceniał podobnie jak tutaj współdyskutanci. Natomiast jakby powiedzmy nagroda za ostatni rok, czyli Zoletto, sprawia, że na Niagarę patrzę trochę łaskawszym okiem, bo Zoletto mi się prawie w ogóle nie podobało. Generalnie to jest totalna prościzna. I Niagara oprócz tej prościzny ma ten właśnie ciekawy mechanizm ruchu rzeki, te klejnociki pięknie wykonane, to coś, co sprawia, że gdy ktoś sobie idzie, kto się grą zupełnie interesuje, to przystanie, spojrzy, zobaczy coś oryginalnego, coś innego. Coś, czego inne gry, które często go zatrzymują, nie mają, więc to może jest o tyle ciekawe, że może tą grę powinniśmy patrzeć w troszeczkę innych kategoriach i właśnie dla odpowiedniego grona ona będzie bardzo dobra.
No w moim przypadku ja byłem strasznie zafascynowany Niagarą po tym, jak ona wygrała nagrodę w 2005 roku, niemiecką nagrodę gry roku. Od razu ją ściągnąłem z Niemiec, jeszcze przez znajomego i przez pierwsze, nie wiem, 10 gier bodajże, no to byłem nią zafascynowany. Natomiast jeżeli patrzę tak już w przeszłość, to już teraz tak mniej chętnie do niej podchodzę. Pomimo, że jest to gra, która bodajże zajmuje rozgrywka z pół godziny, no to już nie czuję takiej fascynacji jak na początku. Jakoś ta gra się troszeczkę dla mnie starzeje. Ona nie jest już taka fajna, taka ciekawa, jak była na początku. Niemniej dla, tak jak podkreśliliśmy dla rodziny, której mamy dzieci, mamy dorosłych, taką mieszaną wiekowo grupę graczy, no to chyba jest wręcz idealna.
Bardzo fajna to jest.
Drugą grą, o której chcieliśmy porozmawiać, no to pewnie już słuchacze się domyślają, jest to druga z gier, którą w poprzednim odcinku podcastu zasponsorowała firma Egmont Polska. Stwierdziliśmy, że warto trochę więcej o niej powiedzieć, bo również jest bardzo ciekawą pozycją. Jest to Manila. Michał, też trochę o Manili powiesz?
No mogę troszkę powiedzieć. Manila to ogólnie gra, obstawiamy, taka gra ruletko podobna, powiedziałbym.
Hazardowa.
Są jakieś statki, pływają, rzucamy kostką, jak daleko dojdą i po drodze. W miarę jak patrzymy, jak tym statkom idzie, obstawiamy, czy dopłyną, czy nie dopłyną, który dopłynie. Jest dość sporo opcji właśnie obstawiania, co się wydarzy i im bardziej ryzykownie obstawimy, tym większą mamy szansę zarobić na koniec danej kolejki. W zasadzie tyle. Taki po prostu filler, jak to czasem na forum mówimy.
Dokładniej by to powiedzieć, im bardziej ryzykownie obstawimy, tym mniejszą szansę mamy, zarobimy, ale zarobimy więcej.
Jak w hazardzie.
Dokładnie tak, jak Szymon powiedział, jak pewnie można się było spodziewać. Tak,
filerem to bym się trochę nie zgodził, bo to jednak godzina jest rozgrywki co najmniej. A więc to nie jest taki...
No taki odmuszczacz, dobrze, cofam chwilę, taki wypełniacz, odmuszczacz, to nie jest to gra, gdzie tutaj siedzę i po prostu liczę i kombinuję, no po prostu tak sobie z przyjemnością.
Aczkolwiek jest to gra dosyć frustrująca, mimo że nie jest może bardzo tam intensywnego myślenia nie wymaga, to jednak jest dosyć frustrująca przez tę funkcję pirata, który tam potrafi łatwym, małym kosztem bardzo dużo zarobić i zepsuć wszystkim plany oraz przez to, że dosyć trudno jest dorwać się do tych akcji, które byśmy chcieli, czy akcji, czy udziały jakieś tam na dany rodzaj towaru, bo dopiero one dają nam punkty na koniec gry. No tak ją odebrałem i to de facto trochę się kłóci z tym wizerunkiem gry rodzinnej, jaki Manila chce chyba posiadać.
Warto też wspomnieć, że ta gra ma taką magię tych rzutów kostką, że po prostu taki najbardziej klasyczny moment, jaki występuje w
archetyp gry planszowej.
Tak, taki archetyp gry planszowej, taki właśnie szczególnie tych starszych gier, gdzie mamy ten rzut kostką, na który wszyscy się patrzą i za chwilę jak będzie wynik, to niektórzy podskakują z radości, a niektórzy wyją, tak, z wściekłości.
Znaczy to nie jest tak, to nie jest tak w Manili, tak, bo to dopiero co my z tymi kostkami zrobimy, decyduje, czy niektórzy wyją, czy podskakują z radości.
Ale to tak szczególnie, tak jest szczególnie podczas tej ostatniej tury gry, kiedy już dopływają te statki, to dużo się wyjaśnia.
No tak, okej. Okay.
Wszystko obstawione i ostatni rzut.
Tak. Wpadnie na piratów, nie wpadnie, wjedzie do portu jako trzeci, czy ktoś zarobi jako agent ubezpieczeniowy i tak dalej. Warto jeszcze wspomnieć jedną rzecz o Manili. No jest to gra ślicznie wykonana. Podobnie zresztą jak Niagara, nawet chyba dla mnie jest jeszcze ładniejsza. Naprawdę ten klimacik takiego...
Bardzo ładne są.
Właśnie ten klimacik dostarczania towarów na tratwach ja tam trochę czuję. Jest to dosyć ciekawe. To są przemytnicy.
Zdecydowanie. Znaczy, ja bym się nie zgodził z tym, że jest śliczniejsza niż Niagara, bo tam te klejnociki jednak i i krążki, które płyną po wodospadzie, są niepowtarzalne. No, natomiast rzeczywiście też klimat czuję, jest ten taki przemyt, chociaż no niby gra hazardowa, taki, rodzina
no
się
kłóci. Monety są chyba najładniejsze ze wszystkich gier.
No, monety są właśnie
rewelacyjne.
Co trzeba wspomnieć, no monety są
znaczy, niesamowite. Monety mają poważną wadę, tak? Bardzo trudno je w sobie.
Ale są śliczne.
Dokładnie, podstawową tak, wadę naprawdę mają, ale...
Ale są śliczne.
Są śliczne, dokładnie, niewątpliwie, ale no wadę mają.
Nieczytelność, tak?
Co, to dzięki temu bardziej, jest, bardziej człowiek się tak przygląda im, żeby się nacieszyć. To nie widać tych cyfer.
Są śliczne, ale jednocześnie są największą wtopą w tej grze chyba. To, że tak trudno je od siebie odróżnić w trakcie gry.
No i co jeszcze na koniec, co ja chciałem jeszcze od siebie powiedzieć, to, że jest tutaj też ciekawy mechanizm licytacji o posadę kapitana portu, która tam właśnie kapitan wybiera, które towary płyną, może dokupić swoje udziały. No to jest taki najbardziej chyba możliwy i najbardziej bezpośredni sposób interakcji między graczami. I tutaj właściwie w pierwszej rozgrywce, kiedy grają nowicjusze i gra jeden doświadczony, to on w tej pierwszej może wygrać przez to, że będzie wiedział, czy i jak bardzo warto o tego kapitana walczyć.
Tak, tak.
Natomiast w następnych rozgrywkach już wszyscy wiedzą, ile należy za tego kapitana zapłacić, powiedzmy, jak bardzo należy się starać i już to się wyrównuje. Natomiast ja bardzo lubię licytacje ogólnie w grach, więc to też chciałem powiedzieć, że tu jest, fajnie działa i...
To pozostaje nam tradycyjnie już ocenić gry. Mamy swój system ocen bardzo skomplikowany, a więc w którym wybieramy trzy możliwości. Kupić, nie kupić, zagrać u kolegi. No i co powiecie o poszczególnych grach, które wymieniliśmy, czyli o StarCraftie, Niagarze i Manili. Jak to u ciebie wygląda, Michał?
StarCraft o dziwo chyba powiem kupić. Nie wiem, no nie lubię tego rodzaju gier.
Nie wierzę własnym uszom.
Nie lubię gier amerykańskich, natomiast no taką jedną grę w tego typu fajnie mieć i...
Kupisz, położ na półce, będziesz się napawał, że ale cię nie lubię, tak?
No na szczęście Szymon wpadnie może i zagra. No, tak mam Twilight Struggle, który tam z kimś wymieniłem i rzeczywiście czeka na półce i nie gram, ale no nie wiem, wydaje mi się, że kupić. Zwłaszcza jak się nie ma nic tego typu, to kupić.
Niagara?
Jak się ma dzieci, to kupić. Jak nie, to nie. Nawet nie. No dokładnie tak.
I Manila jeszcze.
No jeżeli mamy jakieś gry hazardowe, to niekoniecznie, ale jeżeli jakieś takie, nie wiem, jakąś taką lżejszą grę fajnie mieć, no tutaj i Manila bardzo dobrze się do tego nadaje, także jeżeli już mamy dużo takich, to nie kupić, a jakby co jest bardzo ładna gra, kupić też spokojnie można.
Jacek, jak ty byś ocenił?
StarCraft nie kupić, nie zagrać u kolegi, a jeśli kolega ma, to mu spalić, żeby nas nie namawiał. Niagara kupić, tak jak Basik, kupić, jeżeli się ma dzieci lub, nie wiem, krewni mają dzieci, z którymi będą do nas przychodzić, żeby jeść, bo to rzeczywiście jest fajnie, fajnie pograć z dziećmi. A Manila zdecydowanie kupić.
Szymon?
StarCraft oczywiście kupić, ale pod warunkiem, że będziemy mieli z kim zagrać, no bo to bez tego to będzie ciężko, jeśli mamy w okolicy tylko...
Zawsze można wpaść do Bazika.
Dokładnie, ale jeśli ma się tylko szowinistego kolegę Jacka, no to oczywiście wtedy nie można już pograć, bo jeszcze trzeba schować, bo przyjdzie...
Ja i tak go spalę. To
szkoda 200 zł, bo gra jest droga, to zawsze dodajmy. No więc...
Wiesz, jak się pięknie pali?
Wiesz, to jest
plastiki, to mogą się nie palić, te robaki będą krzyczeć.
To wiesz, teraz problem jest w Chinach, tym ołowiem, więc ja bym uważał, żebyś nie nawdychał się, bo już wtedy w ogóle będziesz tylko grał w, wiesz, eurogry.
U ciebie będę to palił, nie u siebie, co się mam nawdychać? A, przecież no tak. Ucieknę.
To zapiszę sobie, nie chcę.
Parisi cię zastrzelam, bo bez takich w ogóle.
Czyli StarCrafta kupić, zdecydowanie kupić, bo gra jest świetna. Niagara nie kupić, no bo jak masz dziecko, no to rzeczywiście może jest tyle dobra, ale jest sporo innych może fajniejszych gier. Chyba, że koniecznie, chyba, że chcesz kupić Zoretto, to Zoretto wyrzuć za okno i kupi Niagara zdecydowanie. A Manilę kupić.
Jeżeli chodzi o mnie, to w przypadku StarCrafta, jeżeli jesteśmy fanami wersji komputerowej, to jak najbardziej. To nam się bardzo spodoba. Jest dobrze opracowana mechanika i na pewno poczujemy klimat tej gry. Natomiast jeżeli nie znamy tej gry wersji komputerowej, to bym sobie darował. Jeżeli chodzi o Niagarę, to oczywiście, jeżeli mamy dzieci i tak dalej, no to nawet się nie zastanawiać, ale jeżeli nie mamy dzieci, chcemy pograć z żoną, z jakąś drugą parą, która nas przychodzi, to wydaje mi się, że też warto kupić, bo jest to tak oryginalna, innowatorska pozycja, że no warto ją znać i będziemy się dobrze bawić, nawet jak nam się tam za rok znudzi, no to trudno. Jeżeli chodzi o Manilę, też kupić. Manila jest bardzo dobra, to jest gra, którą już dawno temu kupiłem i cały czas mi się nie nudzi. Jak ktoś zaproponuje, to jestem skłonny zawsze zagrać, bo jest fajna, jest miło, sympatycznie w nią zawsze do niej wrócić. Taka rozgrywka jest niepowtarzalna przez ten hazard, przez tą losowość. Kolejnym tematem, jaki chcieliśmy poruszyć w dzisiejszym podcaście, to jest podsumowanie roku 2007. No, styczeń jest takim dobrym momentem, żeby spojrzeć w przeszłość, na ostatni rok i tak podsumować, z czego jesteśmy zadowoleni, co się udało zrobić w roku, co się nie udało, jak wygląda generalnie rynek na świecie i w Polsce i co nam się w tym rynku podobało, a co wprost przeciwnie. No jak uważacie, z czego jesteście tak najbardziej zadowoleni w tym roku? Z jakich wydarzeń, z jakich zjawisk, które zaszły? Nie wiem, Szymon, masz jakieś pomysły?
Wiesz co, jak tak sobie myślałem o tym roku, to tak naprawdę stwierdziłem, że on był nijaki. Znaczy, oprócz Brasa tak naprawdę żadnego wielkiego hitu, no i StarCrafta, żadnego wielkiego hitu nie było. Nic się jakoś nie nowatorskiego nie zachwyciłem, żadne nowe wydawnictwo nie powstało w Polsce. Co powstało, to Grale, czyli takie sklepy w Warszawie i być może w innych tych miejscach Wargamer się ładnie rozbudowuje, więc powiedzmy ta sieć detaliczna się coraz bardziej rozwija, co mi się podoba. Powstał świat gier planszowych, o którym nie będę może więcej mówił, no bo jesteśmy tam częścią, ale powstał, czyli to się coś nowego. No i z gier, które zostały wydane w Polsce, no to powstało, czy zostało wydane Puerto Rico, tak, czyli numer jeden na świecie jest już po polsku. Łatwiej zachęcać, żeby ludzie w to zagrali. Natomiast poza tym, no to jakoś większych emocji we mnie ten rok nie wzbudził.
Znaczy, nie wiem, przepraszam, Szymon, mam wrażenie, że jakoś przespał chyba ten rok, jeśli chodzi o polską scenę, bo to rzeczywiście tak na świecie to jakoś nie wydaje mi się, żeby jakoś strasznie był to przełomowy rok, ale no w Polsce to chyba trudno sobie wyobrazić, żeby bardziej było przełomowo.
No, mnie się tak samo wydaje.
I to najlepszych się pojawiło po prostu i czasopisma i właśnie gry, no przecież Lacerta po prostu szalała w tym roku. Tego, no tak.
No ale ja bym chciał ci, Michał, przypomnieć, że Szymon jest znanym przeciwnikiem Eufrat i Tygrys, tak, tej gry. A więc dlatego.
No właśnie,
Lacerta,
co wydała? Wydała Eufrat i Tygrys, który jest suchą abstrakcją, wydała Krzyżyta Florencji, które są niegrywalne, bo są nudne. Wydała Puerto Rico, który jest okej, ale jest dużo gorszy niż Brass, który nie został wydany po polsku. Więc okej, no tytuły są, mają swoich zwolenników.
No tylko cztery gry z pierwszej dziesiątki wydała, no, ale tych jest, było, wiesz, nie wiem, 20 różnych, cały czas jakieś nowe gry. Ja nie wiem, no na polskim rynku działo mnóstwo.
No działo się rzeczywiście.
A ty mówisz, że zauważyłeś jedną grę i chyba jakiś sklep się otworzył. No,
pytanie było, z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że powstał świat gier planszowych i jest sklepy detaliczne, gdzie zwykły zjadacz chleba może kupić gry. A że powstała z pierwszej dziesiątki trzy gry, czy tam cztery, z czego jeden jest grywalny, no to okej, no ale...
No ja tutaj trzymam stronę Bazika. Szymon przespał ten rok i w Polsce się wydarzyło bardzo dużo.
A wracając jeszcze do tematu polskich produkcji z roku 2007, czy wiemy, że się dużo pojawiło, no Szymon się trochę nie zgadza z tym, ale generalnie też uznaję, że się pojawiło bardzo dużo zachodnich pozycji, bardzo ciekawych, najlepszych wręcz na naszym rynku. Natomiast jak wyglądają polskie produkcje w tym roku? Czy są w stanie w ogóle konkurować?
Po raz pierwszy myślę, w ogóle Polska zaistniała na rynku tak jakby światowym. Myślę, że duży, duży odsetek ludzi na Board Game Geek kojarzy Polskę i potrafi powiedzieć, że istnieje taka gra jak Nowroshima Hex. No w zeszłym roku myślę, że nie wiem, jeden promil może by wiedział, że w ogóle w Polsce są gry, a teraz to jednak, myślę, że mało kto nie słyszał w ogóle o...
Nie, wydaje mi się, że przesadzasz, że Nowroshima nie miała aż takiego odbioru, żeby rzeczywiście jakiś znaczący odsetek osób istniejących na Geeku słyszało o tej grze, ale rzeczywiście jest to znacznie więcej ludzi niż rok temu. To nie sposób się nie zgodzić. Natomiast no, nie jest to aż tak popularna gra, żeby żeby przeciętny geek z Board Game Geeka potrafił powiedzieć, w jakim kraju została wymyślona.
Dobrze, ale natomiast jeszcze całe mnóstwo jeszcze gier właśnie, nie tylko mówimy, właśnie. O, nie mówmy tylko o tym rynku światowym, gdzie no nie ma tutaj co się nie zgodzić, no to jest niesamowity sukces, jaki portal uzyskał tam na zachodzie, ale co z polskimi produkcjami na polski rynek, takimi jak Pola Nasztowek, Gilda, Łowcy Przygód, Romeo i Julia, nie wiem, Bonaparte i pozycje,
no, które się... Widać, że wydawnictwa próbują coś tutaj na polskim rynku zrobić znaczącego i nie wszystkie gry, które tym razem, nie wszystkie gry, które się pojawiły są... zdarzyły się gry całkiem przyzwoite. Mam na myśli przynajmniej Wiedźminę Karcianego, która nie porywa, nie jest jakąś super grą jak dla mnie, ale nie jest blamarzem, tak?
Jeśli ja bym miał określić produkcje polskie, no to to jest żenada generalnie. To jest
chyba wszyscy, albo przynajmniej duża część słuchaczy wie, że...
Można mówić o, nie wiem, o Neurosimie, która jest bodajże z 2006 roku, można mówić o Wiedźminie, który jest nijaki, tak? Ale generalny poziom polskiej produkcji jest żenujący. Ja nie wiem, ja się dziwię w ogóle, że ktoś to coś wypuszcza w tych pudełkach i no czekam, co będzie dalej, no bo 2008 rok to daj Boże, jakieś plajty będą tych beznadziejnych wydawnictw i wreszcie może nie będzie jakichś takich dennych gier, no bo to aż wstyd, bo nie wiem, pokażesz,
Szymon zrezygnował z poparcia kilku wydawnictw w naszych konkursach, ale no rzeczywiście większości trzy osoby od nas tutaj z audycji myślę, że są dość znane z niezachwycania się polskimi grami.
Problem jest chyba taki właśnie, że już ciężko po niektórych kiepskich produkcjach namówić graczy, żeby jak mają do wyboru, zagrać w grę zagraniczną jakąś nową, czy w grę nową polską.
Albo zagrać polską, albo posprzątać pokój. To też jest taki wybór, że trzeba się zastanowić poważnie.
No, właśnie o to chodzi, że jest duży problem, że powstał taki stereotyp, że tej polskiej gry jest słaba. Jeżeli ja przynoszę grę, jakąś właśnie polską produkcję na nasze spotkania, to bardzo ciężko jest kogokolwiek namówić, żeby w nią zagrać. Ja wiem, że na tych spotkaniach mamy do czynienia z grupą ludzi bardzo doświadczonych, którzy... No mają styczność prawie bez przerwy z najnowszymi pozycjami, ale to jednak niczego nie tłumaczy, mi się wydaje.
Aczkolwiek te najnowsze gry, tak, nie wiem, te kilka w grudniu wyszło takich kolorowych, jakichś takich...
No nie wiemy o nich za dużo.
Nie wiemy za dużo, wyglądają ciekawe. Akurat w te dałbym kolejną szansę, jakby ktoś miał. Życzę się nie kupię, nie, już ile można. Ale no to nie zmienia tego, że tak jakby dużo w Polsce działo. Nawet jeżeli oprócz tego, że było dużo fajnych rzeczy, to wyszło dużo pól naftowych.
A co na co liczycie generalnie w roku 2008, jeżeli chodzi o nasz rynek? Gdzie chcecie się wybrać? Agricola, na jakieś spotkania?
Agricola po polsku w Lacercie.
No najważniejsze, tak?
Jedna polska dobra gra, której się nie będę wstydził.
Wstydzisz się Neurosimy?
O Jezu, Neurosimy jest o tyle pana. Było, minęło, stare. Coś nowego, coś nowatorskiego.
Okay, ma już rok, więc się wstydzisz, tak?
Nie mówię, że
się wstydzisz. Ale... Co gry z 2006 roku?
Polska gra, ale bo mamy Neurosimy, no to już teraz rzeczywiście. Bo wygraliśmy na Wembley 2-1 w 73, że teraz możemy do końca roku, do końca świata klepać...
No nie wiem, ja lubię Glika, tylko to jest taka gra logiczna, troszkę inny typ, ale...
Nie no, ale Szymon ma rację, tak? To nie ma co się oglądać i wspominać te świetne gry z przeszłości. Trzeba rzeczywiście żądać, że tak powiem, dobrych pozycji w 2008 roku, no bo po prostu to, co przeciętna gra polska, która się ukazuje w tej chwili na rynku, to zazwyczaj jest niestety straszna wpadka w najlepszym razie.
Czyli to się sprzedaje niestety, no to nie jest tak. No, to
czyli jedno takie nasze, powiedzmy, marzenie to na rok 2008, to żeby ta jakość, tak, wzrosła polskich produkcji. Tak.
To żeby było szybciej jechać na SN za rok, bo tak, rzeczywiście... Tak.
A poza tym, coś jeszcze? Macie jakieś pomysły? Gdzieś chcecie się wybrać? Myślicie o jakichś spotkaniach, wyjazdach, konwentach na przyszłym roku?
Na Mazurkon.
Mazurkon.
Mazurkon, tak. Mazurkon oczywiście.
Może tym razem uda mi się rodzinę wysłać do babci i będę mógł wreszcie pograć. Nie będę musiał niańczyć córki przez 2 tygodnie.
prawdziwy, prawda, gracz planszówkowy, rodzinne gry, Niagara, polecamy
tak,
dzieci.
Tak jest, tak
wychodzi,
jest.
Wychodzi,
grać w StarCrafta, cały czas StarCrafta.
O nie.
Albo palić, on wiesz, on lubi palić te figurki.
W marcu będzie też Pionek prawdopodobnie, wybieracie się na niego?
Trudno mi powiedzieć.
Ja jak tylko
jak
się daje,
daj, partia pozwoli,
to pojadę, bo poprzedni Pionek był rewelacyjny, także na pewno tam się
dla mnie wyjazd na Pionka to jest kwestia delikatnych negocjacji jeszcze. Nie chciałbym tutaj osłabiać swojej pozycji negocjacyjnej. Zobaczymy, co
pojadę. A ja też jestem zależny od babci.
A Warsaw Open pewnie będzie trzecia edycja, podejrzewam, we wrześniu. Jak się na nią szykujecie? Się na nią macie jakieś marzenia?
Jak będzie 100 metrów od domu, tak jak poprzednio, to pewnie wpadnę, ale... Nie wiem.
Ja nie mam.
Ja pojadę, bo jak będę, to pojadę, ale jakoś niespecjalnie.
Myślę, że Pionek będzie, kolejne Pionki będą takim ważniejszym punktem. No i oczywiście Mazurką to.
No mi troszeczkę brakuje, że te planszówkony już nie są na taką skalę, jak były na początku robione, że już troszeczkę połączyły się tam z konwentem związanym z fantastyką i RPG i już no nie jest to taki troszeczkę nasz konwent, jakby na początku mi się wydaje.
No ale po co ci taki konwent?
No bo jest
tak po prawdzie, no.
U nas, tak?
Gramy właściwie, możesz grać w piątek, w sobotę, w niedzielę, no tak naprawdę okej, okay, konwenty są fajne, bo możesz spotkać ludzi, których wcześniej, których tam w inny sposób masz problemy ze spotkaniem, no ale tak naprawdę
pomyśl, pierwszy planszówkon był
reklamowany
takim konwentem, który tak jak teraz obecnie Pionek sprowadzał do Warszawy dużo ludzi zewsząd, tak? Nie tylko z Warszawy. Przyjeżdżał Nataniel, przyjeżdżały grupy tam graczy z Łodzi, z Gdańska właśnie, żeby porozmawiać, pograć. Tak jak teraz jest na Pionku i trochę mi brakuje, że planszówkon już niestety się skończył.
Chyba musiałyby przenieść się do jakiejś, wydaje mi się, większej, bardziej przestronnej jakiegoś miejsca.
Jeszcze może tylko bym od was jakąś konkretne nazwy gier, które byście chcieli, żeby pojawiły się na polskim rynku. No to już wiem, że Jarek powiedział, że Agricola, to wiem. A wasze jakieś inne propozycje?
Tak, ja też myślę, że Agricola byłaby dobrym tytułem, ale mam trzy inne, które bym chętnie w polskiej edycji zobaczył. To jest Władca Pierścieni Rainera Knizi, która w najwięcej języków została przetłumaczona ze wszystkich gier tego gracza. Warto by mieć też polską edycję, bo jest mocno zależna językowo ta gra. No i po Lokusie, którą wydała Granna, bym podpowiedział chętnie dwa inne tytuły, tym razem w trzech wymiarach, również takie geometryczno-logiczne. To jest Pueblo Kramera i Rumis, którą ostatnio sobie wprowadziły.
Pueblo byłoby rzeczywiście fantastyczne. Nawet to nie musi być po polsku, bo to problem jest taki, że w ogóle tego nie ma na świecie.
Tak, teraz chodzi o to, żeby było na polskim rynku, żeby właśnie trafiło do szerokiego odbiorcy, tak jak Blokus w tej chwili, bo to są świetne gry po prostu.
Szymon?
Prawda.
Ja na szczęście już mnie ubiegło wydawnictwo Galacta, bo chciałbym bardzo, żeby wydany został dodatek 5-6 graczy do Filarów Ziemi. No i będzie, więc to świetnie. Agricola oczywiście też, natomiast myślę, czy tak, czy generalnie z jednej strony chciałbym, żeby były gry po polsku, które mają dużo elementów w innym języku, czyli coś właśnie wielkiego z Fantasy Flight Games, Arkham Horror albo StarCraft, albo Twilight Struggle, albo El Grande, niech będzie. Natomiast z drugiej strony, jeśli patrzymy na to, co w tej chwili było wydawane, czyli niekoniecznie gry, które mają dużo elementów językowych, no to coś, co jest dobre, a dzięki polskiej wersji może być bardziej poznane. To wtedy bym koniecznie chciał Brasa, Goe albo Mr. Jacka.
No jeżeli o mnie chodzi, to ja bym chciał, żeby się pojawiło jeszcze trochę takich najsłynniejszych eurogier, takich, które są syntezą tego gatunku. Na przykład właśnie Turnen Taxis, Hacienda, El Grande, Goa, Attica, tego typu gry właśnie. Petersburg, St. Petersburg. Amun-Re, no właśnie to są takie gry, których uważam, że każda z nich jest inna, ale każda ma niesamowity potencjał w sobie, niesamowitą grywalność i fajnie jakby polski gracz mógł się z nimi spotkać, po prostu kupić je w polskich sklepach jako polskie wydanie.
Ale chciałbym zadać pytanie o nowy rok, tylko czy uważacie, że jakieś wydawnictwo upadnie w tym roku, naszym obecnym? Były jakieś problemy generalnie ze sprzedażą i tak, że te, że było tych tyle premier, to spowoduje jakąś zadyszkę i będziemy parę smutnych mieli chwil?
Byle nie Lacerta. Byle się okazało, że przesadzili. Byle nie Lacerta.
No Michała mogę zasmucić, że jeżeli ktoś mógłby, to chyba tylko się boję właśnie z Lacertą, bo to...
Znaczy ja też właśnie nie bez powodu. No, to...
no bo to są gry, oni postawili na takie gry...
Medi 17 to ludzie jakoś kupują, a rzeczywiście troszkę się boję.
Postawili jednak gry na bardzo ambitne gry. To są oczywiście bardzo dobre pozycje, ale jednak skierowane do dosyć takiego użyję takiego troszeczkę zwrotu brzydkiego, elitarnego, tak?
Tam, do ludzi, którzy skończyli już liceum, no bo nazwijmy rzecz w imieniu.
Nie do końca, no. Natomiast, no i tutaj nie wiadomo, jak im to wyjdzie, tak? Czy to, czy na pewno dużo tam swoich finansów zaangażowali, czym się to wszystko zwróci. No to
miejmy ten nadzieję, Eurat i Tygrys, to zobaczycie to.
Miejmy nadzieję, że to dobrze skończy i wydadzą kolejne gry z pierwszej dziesiątki, z pierwszej setki choćby BGG, bo to są wszystko bardzo dobre pozycje.
StarCraft, StarCraft.
Natomiast nie sądzę, żeby Galakty czy Egmont tutaj coś złego spotkało, bo raczej oni chyba obecnie stoją dosyć mocno. Galakta szczególnie, jeżeli zapowiedziała już grę o Tron, to wydaje się, że ma dosyć jasno określony plan na ten rok. Ewentualnie dodatki też kolejne do gry o Tron. No, więc...
no to myślę, że Szymon bardziej pytał o te wydawnictwa.
Z małymi wydawnictwami to wiadomo.
Superprodukcji.
To, z małymi wydawnictwami to prawdopodobnie to by było wróżenie z fusów, tak? Nie wiadomo. Nie. Kolejny temat, jaki chcielibyśmy omówić, generalnie wprowadzić jako taki cykl, to jest top 5. Byśmy przedstawiali, każdy z nas przedstawiłby 5 gier i krótko omówił z określonej kategorii. Ten cykl będziemy powtarzać w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Dzisiaj natomiast, skoro już poświęciliśmy tak dużo minut i rozmawialiśmy tak dużo o podsumowaniu roku 2007, warto, żeby ten top 5 też był związany z rokiem 2007, na świecie generalnie. Dlatego, Michał, powiedz mi, jakie twoim zdaniem taką swoją piątkę najlepszych gier roku 2007?
Dobra, na piątym miejscu mam Galaxy Tracker, czeską grę taką troszkę pasjansową, bardzo nowatorską. Na czwartym miejscu Colosseum, gra z gier rodzinnych, taka, która mi najbardziej byłbym skłonny grać, z takich lżejszych, losowych gier. Car, logiczna, taka gra, abstrakcyjna strategia. Mało takich gier lubię, ta mi jakoś się spodobała. Na drugim Age of Empires 3. No, po prostu mi się podobała. Nie wiem, różne te, dla mnie bardzo fajna. No i na pierwszym oczywiście Agricola.
Jacku, jak u ciebie?
Moja piątka jest rozłączna z piątką Bazika. Na piątym miejscu Venedig. Taka logiczna, abstrakcyjna, ale ładna gra planszowa. Na czwartym miejscu Notre Dame. Bardzo mi się podobała tutaj mechanika przekazywania kart, no i generalnie bardzo przyjemna rozgrywka. Na trzecim miejscu zaskoczenie dla mnie samego to Uptown. Gra, która premierę miała w Essen. Taka logiczna, brzydka jak noc, ale po prostu kapitalnie mi się grało w Uptown. Na drugim miejscu tu jestem, bardzo lubię tę grę, o czym wszyscy już chyba wiedzą. Jenseits von Theben, czyli Teby, która się pojawiła oficjalnie. Ona była na rynku wcześniej, ale pojawiła się oficjalnie w tym roku.
Takie drobne zmiany były.
Rodzinna gra, bardzo, bardzo ładna i bardzo ciekawa mechanika, chociaż mocno losowa.
Z Warszawą na mapie.
Tak, z Warszawą na mapie. Na pierwszym miejscu no jednak Kuba.
Jeżeli chodzi o mnie, to moja piątka wygląda następująco. Znaczy, cztery gry już wymieniliście z mojej piątki. I Michał, i Jacek. Na piątym miejscu mam Age of Empires 3. Pomimo, że tej gry nie mam jeszcze, to cały czas czekam, że może to by była fajna gra właśnie w tym roku, żeby jakieś polskie wydawnictwo ją wydało. To bym z chęcią kupił od razu, bez zastanawiania się. Ale to jest naprawdę dobra gra. Ja lubię Kailusa. Ona przypomina trochę Kailusa. A więc polecam ją. Czwarte miejsce Colosseum. Mi ona trochę przypomina książąt Florencji. Jednak też coś nowego wnosi, bardzo fajnie się gra, leciutka, jest lżejsza od książąt Florencji i bardzo klimatyczna. Trzecie miejsce to jest Venedig, który troszeczkę wdarł się na tą listę gwałtem, bo po prostu się zorientowałem, że ja w nią 11 razy grałem i tak naprawdę każda rozgrywka sprawiała mi dużą przyjemność. Może gra wizualnie nie jest zbyt ładna, ale ma bardzo przemyślaną mechanikę, dużo jest tam oryginalnych pomysłów. Też szczerze polecam. Drugie miejsce no to Turn and Taxis, dodatek Power and Glory. Dla mnie ten dodatek nie jest żadnym wyciskaczem kasy, naprawdę się sprawdził, zmniejszył losowość jeszcze Turn and Taxis, zrobił z niego jeszcze lepszą grę.
Tak, jakby nie wydali tego jako dodatek, tylko osobną grę, to rzeczywiście było.
Tak, tam faktem jest to, że trochę to jest przemyślane i te noszenie i niezapominanie o tym, żeby mieć ze sobą domki, no to czasami jest uciążliwe. Ale gra jest bardzo dobra. I teraz jest taka bardzo duża różnica pomiędzy drugim, wszystkimi tymi miejscami, które wymieniłem, a pierwszym, bo to jest dla mnie taki zdecydowany hit tego roku, to jest Notre Dame i naprawdę bawiłem się przy nim rewelacyjnie. Uważam, że jest to, jeżeli chodzi o mechanikę, jest genialnie wymyślona. Bardzo podoba mi się, to co mi się podoba najbardziej w tej grze, to że jest bardzo dużo pomysłów na zwycięstwo, znaczy takich strategii w grze. I wiele strategii, które przed gracze po jednej rozgrywce stwierdzili, że dana strategia nie ma sensu, gracz w kolejnej rozgrywce pokazywał, że się mylili, okazywała się też dobrą strategią, równą innym i też potrafiła doprowadzić do zwycięstwa. I bardzo dobra gra, pomimo, że jest to taka klasyczna eurogra.
To na koniec moja piątka, tak, na koniec moja piątka, jedyna słuszna piątka, którą macie wszyscy poważać. Na miejscu piątym Venedig. Wszyscy powiedzieli dlaczego, tak już nie będę się powtarzał. Na miejscu czwartym Jensen's von Teben. Na miejscu trzecim Colosseum. Na miejscu drugim StarCraft, bo jednak warto, żeby taka tak dobra gra z tego nurtu amerytraszowego była tutaj wymieniona. No i miejsce pierwsze to dla mnie zaskoczenie w ogóle, że tutaj koledzy się nie poznali, nie powiedzieli. Kompromitacja, oczywiście Brass, najlepsza gra ekonomiczna na świecie w tej chwili, najlepsza gra wydana w tym roku. Kupować.
Ja może jeszcze dodam trzy gry, które chciałem, nie zmieściły mi się w piątce, ale chciałem je też wyróżnić.
Konkurencja, Wiedźmin i?
Nie, Brass. Żebyś już się zamknął. Kailus Magna Carta, uproszczony.
Tak, u mnie też była.
Bardzo fajna. I Hollywood Blockbuster, to jest wersja nowa, brzydka, kiczowata, ale świetnej gry, Traum Fabric, która jest starą grą, już nie do dostania w oryginalnym wydaniu, natomiast ten Hollywood Blockbuster to jest jakaś tam proteza, która może pozwolić cieszyć się tą mechaniką współczesnym graczom.
Ja tylko się odwołam do tego Brassa i też nie wymieniłem Brassa i Agricoli, po prostu zagrałem tylko raz te gry. One może by znalazły się na tej liście, gdybym naprawdę miał możliwość zagrać więcej razy. I prawie na koniec podcastu przechodzimy do dla wielu osób bardzo ważnego fragmentu naszego słuchowiska, które nosi nazwę od dzisiaj Planszostacji. W tamtym odcinku ogłosiliśmy właśnie takie zadanie dla Was na wymyślenie najlepszej nazwy naszego podcastu, która nam najbardziej się spodoba i będzie troszeczkę oddawała to, co chcemy, o czym chcemy mówić w podcaście. Manilę otrzyma Filip Miłuński za nazwę Planszostacji. Jak słyszeliście już na samym początku, to jest nazwa, która trafiła w nasz gust. Pamiętacie jeszcze, jakie inne nazwy padły?
Mi się podobał Audiogram i Planszotok jeszcze z tych.
Planszotok, tak. Ciut za bardzo mi się kojarzył z angielska, ale Planszotok też fajnie.
No, dla mnie gramofon był fajny.
Zabawna była. Planszówkowy bełkot może
trochę,
jakoś
trochę
tak.
Przesada, tak.
Mniej tak, nie.
Mi jeszcze się podobało.
Był na bliskim trzecim miejscu, ale jednak.
Słuchogrzysko było takie fajnie skonstruowane słowo. Słuchogrzysko.
Była kategoria polityczna, zasady obowiązują, podobało mi się bardzo.
No i przejdźmy też do.
Bardzo dużo fajnych propozycji.
Przejdźmy też do drugiego konkursu, żeby już nie przedłużać. Na pewno słuchacze są niecierpliwi. W drugim konkursie ogłosiliśmy. Prosiliśmy Was o podanie kultowej gry, której autorem był Uwe Rosenberg, autor Agricoli. No i teraz tutaj zatrudnię sierotkę Alicję, która z 30 zgłoszonych, z 30 poprawnych odpowiedzi wylosuje tą jedną, jedyną, która wygra Niagarę. Tutaj trochę pomieszamy, żeby było słychać, że jest mieszanie. No, Alicja, wylosuj. Szczęśliwego zwycięzcę. Patrzymy, co to za nazwisko albo nick.
Niech Alicja przeczyta, a nie ty.
Ja przeczytam. Zwycięzcą Niagary będzie Bartosz Wolczyński. No i grę oczywiście prześlemy, ja się skontaktuję e-mailem, czyli powtarzam, Bartosz Wolczyński podał właśnie poprawną odpowiedź, czyli fasolki, bonanzę i wygrał Niagarę ufundowaną przez firmę Egmont Polska. Dziękujemy bardzo firmie Egmont Polska za sponsorowanie nagrody. I chcieliśmy też oczywiście od razu ogłosić nowy konkurs. Będziemy oczekiwać na wasze odpowiedzi.
Nie wiem, czy nam się uda tak co tydzień mieć zawsze konkurs, ale...
Miejmy nadzieję, że się uda. Będę się przynajmniej starał. Tym razem wydawnictwo Portal ufundowało najnowszą edycję Neuroshimy Hex, a właśnie tą edycję, która była pokazywana na SN. Tam jest zupełnie odświeżona strona graficzna planszy. A jakie pytanie? Pytanie chcieliśmy nawiązać do tematu, do gry, którą dzisiaj omawialiśmy, czyli do StarCrafta. I pytanie brzmi, prosimy Was o podanie dwóch innych bardzo znanych gier, których wydawcą w wersji komputerowej była firma Blizzard, tak jak to jest w przypadku StarCrafta, a w wersji planszowej był Fantasy Flight Games. Obie gry doczekały się polskiej edycji. To taka podpowiedź. No, mam nadzieję, że nie sprawi Wam to trudności. Przypominam, nagrodą jest Neuroshima Hex, ufundowana przez wydawnictwo Portal. Bardzo dziękujemy wydawnictwu. Michał, chcesz coś powiedzieć chwilę o tej grze? Może ktoś nie wie jeszcze, choć nie powinien się przyznawać.
Troszeczkę mówiliśmy, no jeżeli chcemy mieć na półce polską grę, to
dobrą, właśnie, tak, bardzo dobrą polską.
To jest gra, która zdobyła to wyróżnienie polskiej gry roku, tak? Została uznana za najlepszą polską grę roku 2007.
No, tak naprawdę wyprzedała się na SN, jest to no, taka pomieszanie abstrakcyjnej strategii z jakąś taką grą wojenną. Pomysłowa mechanika jest... No pewnie niezbyt często będziemy mówić o polskich grach, nie w takim tonie jak Szymon kilka minut temu.
No, czyli nie będziemy mówili prawdy, o to nie.
No trochę zjechałeś niektóre polskie gry, natomiast o Neuroshimie, Neuroshima naprawdę...
Tak, zdecydowanie.
Bardzo solidna pozycja.
No to pozostaje mi tylko przypomnieć, że za planszostację Manile otrzymuje Filip Miłuński, a za poprawną odpowiedź w konkursie dotyczącym fasolek grę Niagarę otrzymuje Bartosz Wolczyński. Się skontaktujemy za pomocą poczty elektronicznej. I tym optymistycznym akcentem chcieliśmy zakończyć drugi odcinek podcastu Planszostację. To już mamy swoją nazwę, musimy ją dobrze zapamiętać. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś propozycje, jakieś komentarze, no to czekamy.
Wszystkie komentarze bardzo mile widziane, bardzo nie powstrzymujcie się.
Wysyłajcie je albo czytamy na adres podany przy konkursie, albo w komentarzach na www.gry-planszowe.pl, albo na blogu Games Fanatic. Wszystko czytamy, wszystko rozważamy, wszystko o wszystkim dyskutujemy. A więc macie naprawdę duży wpływ na to, jak ten podcast będzie powstawał. No i pozostaje mi na zakończenie tylko przypomnieć, kto brał udział w drugim odcinku. Jest to Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję i do usłyszenia oby wkrótce.
I Jacek Nowak, Jan.
Dziękuję za uwagę.
Również ja, Marek Pańczyk, Pancho, żegnam Was. No i do usłyszenia w trzecim odcinku. Pablo, your brother Pablo. Sorry for calling this late, but it suddenly hit me that I miss you so much and you're too far away from me. I never told you how much I love you, and everybody need a brother like you. So good night, dear brother. Good night, sweet brother. And thank you, brother, for helping me out. Good night. Witamy w drugim odcinku podcastu Planszostacja, poświęconemu grom planszowym i karciankom. Jak słyszycie, już wymieniłem jedną z nazw, która wygrała w konkursie ogłoszonym w poprzednim odcinku. Co się stało? Bazik, co tam?
Nie jedną z nazw, jaką jedną z nas, tylko jedna nazwa wygrała.
A Jezu, czekajcie, no ciężko mi idzie.
A ty mówisz w ogóle na końcu mówisz karcianką, czy karcianką?
Tak, zawsze mówisz karcianką, zawsze brzmi, za każdym razem brzmi, jakbyś mówił karcianką.
Dobra, ale nie będę się teraz uczyć dykcji, no.
Kiedyś trzeba, no halo.
Wszystko ci idzie, więc postanowiliśmy ci jeszcze bardziej
nie szło. Dobra,
raz to się już nagrało, przejdziemy do przedstawiania ekipy od razu.
Dokładnie. Hello, it's Pablo. Sorry for calling again. Do you remember when I dreamed about witches? Woke you up asking if I could sleep in your bed, and you said there are plenty of space. So good night, sweet brother, good night, dear brother, and take my hand if you dream about witches. Good night. And my brother went to Stockholm and I went crazy. I thought I could make it all by myself, but things have changed slowly, now I'm in a mess. I wish you could bless me like you blessed me before. So good night, dear brother, good night, sweet brother, and thank you, brother, for helping me out. So good night, dear brother, good night, sweet brother, good night, dear brother, good night, sweetheart, good night.